Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want!
Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading.
Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book!
And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time. There's time enough at last.
Witamy w 72. odcinku podcastu Readers Initiative. Rozpoczynamy taki nowy cykl. Najlepsze książki poprzedniego miesiąca, albo komiksy, które czytaliśmy. Zobaczymy, jak długo nam się uda ten cykl pociągnąć. Na pewno będziemy do niego wracać. W dzisiejszym odcinku razem ze mną o książkach i komiksach będą dyskutować Sebastian Rulik.
Dobry wieczór, albo dzień dobry.
Oraz Rafał Jasiński.
Witam serdecznie.
I jest z nami również nasz prowadzący.
Ach, Michał, tak. Nie zapominajmy oczywiście. Tak.
Michał Sobiesz.
Jeszcze tej rutyny nie udało nam się wypracować. No, pewnie z powodu tego, że za rzadko nagrywamy, nie?
Tak, ale myślę, że uda nam się to nadrobić. Dobrze, i żeby nie tracić czasu, to myślę, że przejdziemy od razu do tego, co ciekawego, interesującego czytaliśmy w poprzednim miesiącu, czym chcielibyśmy zachęcić naszych słuchaczy. Rafale, może zaczniemy od ciebie.
Ode mnie znowu. No ja, kontynuując to, o czym wspomniałem wcześniej już w naszym podsumowaniu, czyli w poprzednim odcinku Readers Initiative, sięgnąłem po drugą z książek, a w zasadzie pierwszą, jeżeli chodzi o kolejność powstawiania, Nika de Semliena, czyli autora wydanego w ubiegłym roku w Polsce książki pod tytułem Bohaterowie ostatniej akcji, czyli jak pamiętacie pewnie jeszcze wy, moi koledzy i drodzy słuchacze, książki, która opowiadała o bohaterach kina akcji dla nas epoki VHS. Natomiast w Ameryce to były lata 80., kiedy te filmy święciły triumfy i przynosiły no, wielomilionowe dochody, albo nawet multimilionowe dochody. No i tak zainteresowany właśnie po lekturze tamtej książki o Arnoldzie Schwarzeneggerze i innych bohaterach Sylwestrze Stallone, Jean-Claude Van Damme i tak dalej, postanowiłem sprawdzić, co jeszcze takiego w swoim dorobku ma Nick de Semlin, bo przeważnie ci publicyści, którzy biorą się za tego typu tematy, mają większą właśnie bibliotekę swoich dokonań, które skupiają się na podobnych rzeczach. Chciałem się dowiedzieć, co jeszcze takiego stworzył. No i okazało się, że stworzył rzecz, o której wspominałem, czyli Wild and Crazy Guys, czyli to jest taka książka o bohaterach znowu również lat 80., natomiast bohaterach, znaczy twórcach, komikach, czyli aktorach komediowych tej epoki, czyli Jamesie Belushim, Daniel Aykroydzie, Billu Murrayu, któż tam jeszcze, Steve Martin, Rick Moranis, o kim tu jeszcze zapomniałem. No, było ich wielu, w każdym razie, może jeszcze wrócę do pewnych nazw, które mi teraz umknęły. No i książka, no, musiałbym powiedzieć, że równie dobra, chociaż przeze mnie filmy, w których występowali ci bohaterowie, darzone są dużo, dużo większym sentymentem niż film akcji. Oczywiście ja doceniam sentymentalnie całkowicie w tym samym, mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast no, bardziej chyba te komedie mi się zapisały w pamięci, w których ci wszyscy bohaterowie tej książki w ten czas występowali, czyli takie komedie jak Golfiarze, Ghostbusters, przecież najbardziej chyba taka dochodowa komedia tej epoki, Wakacje, wszystkie rodziny Griswoldów, prawda? Na pewno kojarzycie i oczywiście. Pewnie bardzo często, równie często jak ja, do tego typu komedii wracacie.
I wiele... Ale z tego, co mówisz, to wygląda to na szalenie szeroki temat. To jak
wiesz, on się skupia na dość specyficznej grupie komików, którzy swoje korzenie brali z przede wszystkim ze stand-upów i różnych sketchy komediowych Saturday Night Live, nie? Czyli to nie są wszyscy...
Tak, ale to tak do dzisiaj się utrzymuje.
Tak, może by było znaleźć tutaj wśród tych kultowych skądinąd postaci takie, które występowały w komediach, które myśmy lubili, a w tej książce nie zostali opisani. Natomiast tutaj mamy taką, powiedziałbym, żelazną, nie wiem, siódemkę, no wydaje mi się, że siódemkę, bo chyba nie wymieniłem Chevy'ego Chase'a wcześniej i Eddie'ego Murphy'ego oraz John'ego Candy'ego, także to chyba jest 7-8 postaci. O dziwo, John Candy i Chevy Chase są, jeżeli chodzi o swoje ekranowe kreacje, to są moimi ulubionymi. Chevy Chase niekoniecznie po lekturze tej książki jako osoba prywatna, co teraz dużo bardziej wypływa na zewnątrz, bo dużo ludzi jest zdziwionych, że on jest strasznie nieprzyjemnym człowiekiem.
To wyszło chyba przy okazji tego serialu, co był.
Community, nie?
Tak. Community, dziękuję.
On okazał się, że nie jest zbyt miłą osobą i to ludzi przyzwyczajonych do jego komediowych występów, no gdzie też bywało, że gdyby postaci niejednoznaczne takie, jeżeli chodzi o moralność i zachowanie, ale mimo wszystko...
Ale na ogół grywał raczej takich właśnie sympatycznych facetów.
Nie? Tak, takich troszeczkę... Tak.
Czyli dobry aktor.
Tak, wszyscy z tych aktorów są dobrymi aktorami. Tutaj żadnemu z nich, jeżeli chodzi o warsztat aktorski, nie chciałbym ujmować. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, jakimi postaciami byli i co robili w swoim życiu, jak się zachowywali w stosunku do innych osób, w jaki sposób kariera wpływała na to, jak się zmieniali w dość negatywnym wymiarze, na przykład Eddie Murphy, który jest takim chyba najbardziej dosadnym przykładem, że po prostu no, w którymś momencie tak sodowa mu uderzyła do głowy, że czuł się niemal półbogiem, jeżeli chodzi i uważał, że to on powinien sterować i wolno mu wszystko. Tutaj był bardzo duży konflikt z reżyserem Landisem, którego potraktował bardzo, bardzo źle, tam zachowując się na planie, zdaje się, już teraz nie pamiętam, który to był film. Zdaje się, że to był Gniazd Beverly Hills 2, ale teraz nie chcę, teraz strzelam tak z pamięci. W każdym razie oni się ostro pokłócili i było to bardzo problematyczne dla obu panów. No był strasznym takim... No, doszedł do momentu, w którym myślał, że jest panem świata i wszechświata. Co
swoją też... drogą, Eddie Murphy teraz czwórka kręci Gliniarza z Beverly Hills.
Tak, no już trójka była problematyczna.
Tam były też jakieś problemy na planie, z tego co ja pamiętam. Tak,
Eddie Murphy to problemy na planie były w zasadzie od momentu, kiedy ten chyba jego pierwszy film 48 godzin z Nickiem Nolte'im go tak wywindował w górę, nie? Sprawił, że stał się takim rozpoznawalnym aktorem. No i od tego czasu już zaczął troszeczkę tam kozaczyć, brykać, że tak powiem. A no plan, jeżeli chodzi o Gniazdo Beverly Hills, który zaliczył tęgą wpadkę, bo to biorąc pod uwagę, jaką marką była ta seria, w momencie, kiedy był kręcony właśnie Gniazdo Beverly Hills trzeci, no to chyba to była najlepsza seria Eddiego Murphy'ego i właśnie nakręcenie tej trzeciej części było takim jakby próbą znowu wywindowania Murphy'ego na górę, czyli stworzenia kasowego filmu po kilku wcześniejszych filmach, które nie zarobiły za bardzo. Tam było między innymi Złote Dziecko, które ja bardzo lubię. Nie wiem, czy pamiętasz.
Ja też bardzo lubię, no. Ale powiem ci, że ten film jest dziwny. Ja jakiś czas temu oglądałem go z dziećmi i to jest taka ni to komedia, ni to horror tak naprawdę, ni to trochę film akcji, taki thriller. Nie umieli tam za bardzo, mam wrażenie, wyważyć, w jaki gatunek chcą iść.
Po dwóch pierwszych częściach, które były stricte komediami, I po wielu właśnie problemach ze scenariuszem, bo tam pierwotny scenariusz był taki, Gniazdo z Beverly Hills. Zresztą cała ta seria bazowała na tym, że
Eddie Murphy
był takim nieprzystosowanym gliniarzem, który trafia w środowisko, które jest zupełnie spoza jego standardowego terenu operacji. No i trzecia część miała się opierać na tym, że on jedzie do Disneylandu ze swoją siostrzenicą i tam zostaje uwikłany w pewną jakąś akcję z terrorystami między innymi, nie? No to później zmieniono, bo wiadomo, że
szklana pułapka.
Coś ala szklana pułapka,
dokładnie ale też się, wiecie, no,
komuś tam w końcu przyszło do głowy, że jednak Disney mógłby nie chcieć być wiązany z filmem kategorii R obecnie, prawda, już była kategoria R. Oni chcieli zrobić z tego PG-13, nie wiem, czym się w końcu udało, bo już nie pamiętam. Natomiast problem był taki, że Eddie Murphy stwierdził, że on chce bardziej poważne role grać, nie?
Ale powiem ci, że brzmi to bardzo podobnie do tego, jak było z Bruce'em Willisem, bo on nakręcił pierwszą Skalną Pułapkę, która, jak wiecie, jest thrillerem, ale tam jest sporo takich komediowych wstawek, szczególnie właśnie jeśli chodzi o postać tego głównego bohatera granego przez Willisa. Natomiast Willis bardzo chciał kręcić takie thrillery akcji na poważnie i w dwójce powiedział, że już żadnych takich śmiesznych kawałów ani czego takiego, to kręcimy super poważnie. I podobno reżyser tam z kamerzystą to łapali jakieś jego uśmiechy i żarty nawet między zdjęciami, potem wstawiali to do filmu, żeby tą dwójkę trochę dośmieszyć.
No było to problematyczne dla twórców i też, jak się okazało, ostatecznie dla widzów, bo Eddie Murphy nie chciał być już tym Wesołkiem, który był w pierwszych dwóch częściach, tym wise assem, jak to się określa, nie? Że był taki właśnie cwaniaczek, który gdzieś tam wkracza właśnie w środowisko, które patrzy trochę na niego z góry, a on pokazuje, że tak naprawdę to on jest górą.
Tak.
No
tak.
I tutaj chciał być poważny, chciał taki bardziej mroczny być w tej trzeciej odsłonie, no i niestety nie przełożyło się to na odbiór filmu, bo wszyscy oczekiwali właśnie Axela Foley, on chyba się nazywa Axel Foley, że będzie taki właśnie po raz kolejny takim troszeczkę błaznem, który no, robi swoje, ale mimo wszystko jest śmieszkiem. Ta analogia o Bruce Willisie jest fajna, o której wspomniałeś, tylko ona troszeczkę to jest pewna dyferencja, bo sam Eddie Murphy zaczynał jako komik, nie? On zbudował swoją karierę jako komik, co nie jest...
No tak, ale jeśli chodzi o Willisa, on przecież najbardziej znany był początkowo z tego serialu komediowego, nie na wariackich papierach.
Był to serial komediowy, natomiast no wcześniej jeszcze, przed trzecią częścią Gliniarza z Beverly Hills, to sam Eddie Murphy grywał tylko w komediach, więc to nie jest tak, że wiesz, Eddie Murphy przeszedł tak jakby z jednego serialu, który był powiedzmy w jakiejś najczęściej komediowej, bo o ile ja pamiętam, to nie był totalnie komediowy serial, chociaż bywały tam właśnie na wariackich papierach różne dziwne rzeczy i odpały. Natomiast no tutaj po kilku kasowych filmach, powiedzmy, komediowych i budując swoje właśnie całe emploi na bazie tego charakteru takiego właśnie wyszczekanego cwaniaczka, to trochę to nie zagrało ludziom. No i jestem ciekaw tej czwartej części, bo jak wiemy obecnie, Murphy'emu to się jakoś tam szczególnie dobrze nie wiedzie. I w latach 90. to już raczej te jego występy, te wszystkie, nie wiem, Naughty Professor i kto tam jeszcze było, kiedy
znaczy, wiesz co, on nakręcił takiego gliniarza na poważnie, nie wiem, czy pamiętasz, to polski tytuł to był Gliniarz z Metropolii w 97 roku. Tam grał policyjnego...
Nie przypomnieć żadnego poważnego filmu.
Tam grał policyjnego
On jeszcze jakiś science fiction, zdaje się, nakręcił w międzyczasie takie... Później no te wszystkie komedie takie właśnie, gdzie się wcielał w różne role, prawda, po charakteryzacji. Teraz niedawno przecież była też, może nie poważna, ale kontynuacja przecież też filmu, który ja generalnie lubię. Tutaj, w tej książce no, wszystko wskazuje na to, że nie był to jego jakiś jeden z najlepszych obrazów, to Książę w Nowym Jorku, który ja bardzo lubię, tą oryginalną wersję, a tutaj ta nowa, która powstała niedawno, no to się już niestety tak nie zajadło, tak jak to było w przypadku tej oryginalnej
części. No dobra, ale wracając do książki. Książka nie jest chyba wyłącznie o Eddie Murphym.
Nie jest Eddie Murphym, jest o tych właśnie wszystkich...
Ale to ona opisuje jakby takie wzloty i upadki filmy, ciekawostki z planów, czy tam jest coś
więcej? Dużo jest ciekawostek z planów, dużo jest właśnie o tym, w jaki sposób kształtowały się te ostateczne wizje ekranowych hitów, dzisiaj już kultowych, prawda, czyli Blues Brothers, Ghostbusters, jak ja powiem wcześniej. Tak. No i też dużo o samych aktorach jest, nie? To jest podobnie zresztą jak w Bohaterach ostatniej akcji. Też mam taką właśnie przeplataną narrację, że to nie jest tak, że mamy rozdział poświęcony tej Eddiemu Murphy'emu, potem Chevy'emu Chase'owi i tak dalej, tylko po prostu chronologicznie jest to wszystko ładnie ułożone, gdzie, bo to wiadomo, ci ludzie współpracowali niejednokrotnie, to byli przyjaciele, często by też przeskakiwali z tego trybu przyjaciel-wróg, bo to też duża konkurencja była, prawda? To są też ludzie o dużych ambicjach i o naprawdę ogromnym ego. Tutaj wspomniałem Eddiego Murphy'ego, też warto by było w tej kategorii Billa Murray'a, który też był człowiekiem o ogromnym, ogromnym ego, któremu się w przeciwieństwie do Eddiego Murphy'ego udało wyjść poza to emploi komedianta, prawda, bo gdzieś tam później, prawda, Dzień Świstaka, który jest taką hybrydą komedii i też jakiegoś dramatu, no i te poważniejsze filmy Między Słowami później, prawda, występował też, więc też udało mu się gdzieś tam wyjść poza tą kategorię. No ja tu ogromny sentyment do Chevy Chase'a miałem, no ale jako człowieka to bym go za bardzo nie polubił. No strasznym bywał, mówiąc wprost, dupkiem w stosunku do osób, z którymi współpracował. Natomiast no, moje tutaj sympatia do Johna Candiego, który przedwcześnie odszedł na rozległy zawał serca, nadal się utrzymuje, to jak z tej książki wypływa, był człowiek dusza, bardzo często, równie dobry jak te kreacje, które gdzieś tam przenosił na ekran, chociażby Wujaszek Bak, czyli taki słodki, troszeczkę niepoprawny, ale jednak mimo wszystko dobry człowiek. No i to też w życiu prywatnym bardzo, bardzo odstawał od całej reszty tych, jak to określiłem, rozbrykanych szajbusów. Bardzo często wykorzystywany też, prawda, tutaj też zdarzały się przypadki takiego, że ktoś od niego pieniądze pożyczał, bo ludzie wiedzieli, że można na niego liczyć, później mu nie oddawali. No i wykorzystywali go w bardzo różny sposób, jego naiwność, taką prostoduszność. No trochę to przykre jest, no ale też...
Czyli sporo też jest takich prywatnych szczegółów o tych aktorach, nie tylko związanych z ich karierą filmową.
Prywatnych to również oczywiście, no dużo rzeczy, które nie wiem, no niektórzy ludzie chcieliby nie wiedzieć, bo mają zupełnie inny obraz utrwalony, prawda, po tych wszystkich komediach, w których występowali, nie? To byli, w swoim czasie to byli ci ludzie, może nam trudno troszeczkę w to uwierzyć, tam ogromne, wielomilionowe kontrakty, prawda, podpisywane były z nimi. No nam to trudno, bo do nas te filmy trafiły troszeczkę takim opóźnieniem, nie? I nie ma chyba u nas takiej kategorii gwiazdy komedii, czy stand-upu nawet obecnie, która by mogła się gdzieś wpisać w taki nurt, w jakim oni wtedy płynęli, nie? Że to naprawdę byli ludzie, którzy mieli ogromne dochody, ogromną popularność, ogromną bazę fanów, no i też ogromne problemy związane z tym takim quasi-rockowym życiem, nie? Bo tam też wchodziły w grę narkotyki, które wykończyły chociażby Jamesa Belushiego, to jest znana rzecz, nie? Który niejednokrotnie wyrywał się ze szpon nałogu, by potem powrócić spektakularnie z powrotem do niego. I niestety, były takie sytuacje. Chevy Chase również miał ogromne problemy. To wcale nie był w tym gorszy od Jamesa Belushiego. Miał to szczęście, że przeżył i się z tego wykaraskał, ale też no, działo się i to grubo, powiem tak, nie? Jeżeli chodzi o jego postać.
A powiedz mi, a w jakim języku czytałeś tą książkę?
Po angielsku, no w tej chwili nie wyszła jeszcze po polsku, ale jest dość przystępnie napisana, więc polecam. Mhm. Zwłaszcza ci, którzy znają te filmy, tutaj bardzo szybko, jeżeli chodzi o jakieś to, o czym pisze autor i te odniesienia, to dużo szybciej się łapie, jest takie podłoże, które tutaj
A słuchaj, ułatwia. Ja pamiętam, jak opowiadałeś o tej poprzedniej książce, ci bohaterowie ostatniej akcji, że tam wyłapałeś ileś błędów rzeczowych i nie byłeś wtedy pewien, czy to jest kwestia tłumacza, czy to jest kwestia samego pisarza. Czy teraz, czytając w oryginale, spotkałeś się z czymś podobnym, też wyłapałeś jakieś takie
biorąc
rzeczy,
pod
które
uwagę stan
pamiętałeś
wiedzy,
inaczej?
To nie. Z tego, co widzę, to nie. Nie ma tu jakiegoś takiego błędu, który by mi się rzucił w oczy. Oczywiście nadal to nie zmienia tego, że być może w tamtej kolejnej książce nie popełnił błędy, natomiast tutaj nic takiego mi się nie rzuciło w oczy. Natomiast co lubię, to że poza tym, że dowiedziałem się sporo fajnych rzeczy na temat tych filmów, które bardzo lubię, komediowych, to też Semlin zwrócił moją uwagę na kilka filmów, które dotąd nie oglądałem i sobie tak stopniowo nadrabiam. Chociażby ze Steve'em Martinem Umarli nie noszą pledów. To jest taki film hybryda, w którym wykorzystano materiały z kultowych takich filmów noir i połączono je w taki jeden patchwork i do tego dodano nowe sekwencje nagrane właśnie ze Steve'em Martinem i stworzono jako nowy film na bazie właśnie takiego potwora Frankensteina stworzonego właśnie przy udziale oczywiście gwiazd epoki, czyli jakiś tam Humphrey Bogart, prawda, i inne postaci tej epoki. Bardzo fajnie to pasuje, ładnie to połączyli i no fajna bardzo komedia, taka troszeczkę w stylu właśnie różnego rodzaju pastiszy komediowych. Ja do tej pory tego nie widziałem, pierwszy raz właśnie to obejrzałem po przeczytaniu tej książki. No i drugi film, który tutaj mogę polecić po lekturze tej książki, który nadrobiłem, to Sąsiedzi, czyli to jest komedia, ostatnia komedia, w której wystąpił James Belushi i do spółki ze swoim przyjacielem wieloletnim, bo oni się mocno razem trzymali, no wiadomo, do momentu śmierci Belushiego, czyli z Danem Aykroydem, tylko że tutaj postanowili zrobić psikusa i odwrócić rolę, bo zazwyczaj to Belushi grał takich narwańców i różnego rodzaju wariatów, a Aykroyd raczej takich, co wypływało też z jego natury, bo taki był w rzeczywistości również takich właśnie spokojnych, ustatkowanych gości. Tutaj właśnie odwrócono rolę i Aykroyd gra takiego wariata totalnego, natomiast Belushi takiego spokojnego, nudnego wręcz bohatera z przedmieścia, nie? Więc to też taka fajna komedia.
Swoją drogą jestem ciekawy, czy, bo nieraz ci aktorzy grali razem w jakichś filmach, tak mówisz, że zdarzało się, że mieli właśnie takie wybujałe ego, czy były jakieś starcia na planie. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki film Samoloty, pociągi samochody, właśnie ze Steve'em Martinem i z Johnem Candy. Tak. No i Che Amigos właśnie też ze Steve'em Martinem i z, jak on się nazywał, i z Chevy Chase'em.
Martinem Shortem również, którym teraz Steve Martin nakręcił ten serial.
Tak.
Disneyowski. Teraz nie pamiętam dokładnie tytułu. Coś się o mordercach w budynku.
Tak.
To były silne indywidualności, ale oni zazwyczaj, bo były też wyjątki, oni nie grali z tymi, których nie lubili, no. osobami, nie? Zawsze jakoś tam się docierali i wiesz, z Johnem Candy każdy lubi występować, bo każdy Johnnego Candy'ego lubił, nie? I tutaj nie ma żadnego problemu, nikt nie miał większego problemu, nie?
Ale mówiłeś, że Chevy Chase był niesympatyczny.
Był niesympatyczny, ale to wiesz, oni jakoś, nie wiem, umieli się fajnie uzupełniać i też jakoś to rozładowywać napięcie. Mm. Jeżeli celem ich jakichś takich złośliwości, takich konkretnych i powiedziałbym wręcz haniebnych, to raczej bywali inni członkowie zespołu, jacyś powiedzmy realizatorzy, producenci, scenarzyści. Bardzo często to byli goście, którzy zaczynali, wiesz, w SNL-u, nie? I w tej kanadyjskiej, w kanadyjskiej odpowiedniku SNL-u. Byli też znakomitymi pisarzami, scenopisarzami też, nie? I oni bardzo często uważali, że oni muszą swoje 3 grosze dodać. Oni są lepsi, jeżeli chodzi o scenopisarstwo, niż ci, którzy dostarczyli właściwych scenariuszy. No i tam na tym polu zachodziły takie bardzo często starcia, nie? No z Landisem to był też ten problem, który tutaj zdaje się, nie pamiętam, w jakiej to sytuacji było. Zdaje się Chevy Chase na planie któregoś z filmów, bo nie wiem, czy kojarzycie tą sytuację, kiedy kręcono filmową wersję Strefy Mroku, tą taką 3-segmentową. Zdaje się tam również Dan Aykroyd wystąpił. Była sytuacja na planie, że jeden z aktorów zginął w wyniku awarii śmigłowca, tam nastąpiła dekapitacja jego i kilku, bo tragiczny wypadek na pewno. Akurat był w trakcie procesu, bo to też był proces toczony pod adresem właśnie Landisa, który musiał się tam z tego wszystkiego wywikłać jakoś. Już teraz nie pamiętam, który to był z aktorów, ale zdaje się, że właśnie Chevy Chase, bo oni chyba taką kosę mieli, że Chevy Chase zapomniał o tym, że jest mikrofon wyłączony, no i właśnie takim niesmacznym żartem rzucił na temat tego, co było związane właśnie z planem i z tą tragedią na planie zdjęciowym Strefy Mroku. No i od tej pory panowie się bardzo, bardzo nie lubili, więc trochę było takich sytuacji dość nieciekawych, ale tak jak powiedziałem, oni jakoś między sobą umieli się dogadać. Tam nie było takiej ostrej kosy,
no,
a jeżeli już robili sobie jakieś psikusy, to takie bardzo, powiedziałbym, w stylu... No sama książka zaczyna się od tego, że jeden z tych bohaterów pobił drugiego, bo od tego się zaczyna SNL, a że po zmianie hosta właśnie, jeden z, nie będę wymieniał kto konkretnie, ale jeden drugiego zaczął bić, no i ta sytuacja zostaje wyjaśniona, ale nie było jakichś takich szczególnych. Oni raczej kooperowali i jakoś się wspierali w tych wspólnych...
No dobra, czyli tą książkę polecasz równie gorąco jak tą poprzednią o bohaterach akcji.
Z mojej perspektywy dużo, dużo bardziej gorąco. Też otwiera oczy na bardzo wiele rzeczy i nawet, wiesz, to nie jest taka całkowicie sentymentalna podróż, ale też dużo fajnych rzeczy mówi o kinie, które u nas wchodziło trochę na innych warunkach. Tak jak powiedziałem, no u nas to już była epoka kaset wideo, a tam w momencie, kiedy właśnie te rzeczy się działy, czyli koniec lat 70. i później lata 80., to naprawdę były... No dzisiaj już nie mówimy o tym, nie mamy już, nie, tego boomu, wiecie, no powiedzcie mi, no nie ma komedii teraz, które by tak mocno dominowały w box office, nie, jak wtedy to było, nie, a te komedie naprawdę, one biły się z poważnymi produkcjami, nie, wiecie, lata 80. to naprawdę były hity, które, no... przeładowane efektami, przełomowe też, prawda, kino, a tutaj nagle gdzieś...
Dzisiaj mało co się bije o jakieś wyniki w jaką...
Tak, a te komedie, no zawsze gdzieś tam, jeżeli nie w pierwszych miejscach, to zawsze gdzieś tam na plecach tych spektakularnych hitów siedziały, nie? Ich oddech właśnie czuli ci twórcy właśnie najpopularniejszych hitów epoki, a dawały radę, nie? Dzisiaj już nie ma czegoś takiego, że jakieś komedie, no wskażcie mi choć jedną komedię, chociażby z ubiegłego roku, która mogłaby tutaj powalczyć o jakieś takie, wiesz, czołowe miejsce w box office. No chyba nie ma takiego filmu. Więc to jest też ciekawy taki obrazek epoki, nie? Która już odeszła, nie? I też gatunku, który już w tej chwili nie jest taki pierwszorzędny, jeżeli chodzi o kino.
No, komedia też przeszła bardzo dużą transformację w ostatnich latach, więc...
Ale z drugiej strony, wiesz, filmy komediowe cały czas wychodzą, tylko też...
Ale kinowi nigdy nie osiągnęli chyba, wydaje mi się, takiego poziomu. Znaczy poziom, jeżeli chodzi... To jest kwestia indywidualna, bo cały czas mówimy o komedii, to jest też kwestia poczucia humoru, nie?
Tak.
Ale też kinowi, no nigdy, moim zdaniem, nie stali się...
To jest też rozmowa trochę już na nieco...
I powiedziałbym, nie staną
temat.
Się tak tacy kultowi jak właśnie oni, bo mamy Adama Sandlera, nie wiem, no, kto jeszcze, Steve Carell może,
No to już też mniej tak naprawdę.
No nie wiem, no nie wiem, czy wskazałbym go na tych nowych właśnie aktorów komediowych, kogoś tego kalibru, kim byli właśnie Bill Murray, John Candy, Chevy Chase w swoim czasie, nie? Więc to jest też ciekawe.
Znaczy,
ciekawe
to są tego... takie postacie, które ty tam gdzieś kojarzysz, że one się pojawią w tym czy tamtym filmie, ale...
No nie są to tacy królowie filmów jak kiedyś ich. Może, faktycznie.
No to nie jest już taki właśnie mainstream, jak no komedie po prostu zeszły trochę tak. Na plan dalszy, nie? Albo łączą się hybrydowo z jakimiś innymi gatunkami, tak. No tak. I wtedy...
Dobrze, i myślę, że tym smutnym akcentem zakończymy ten twój epizod.
O wesołej
twój
książce,
dział. Tak. Sebastianie, a co ty czytałeś ciekawego?
No, znaczy ja to właściwie już zapowiadałem, ale z drugiej strony stwierdziłem, że na najbliższe nagranie nie będę miał komiksu i na pewno nie z DC, więc... Dzisiaj mam komiks z DC. ale to tylko dlatego, że to już było coś, co myślałem, że będziemy ostatnim razem nagrywać, a że nie będzie podsumowania. A dwa, że myślę, że temat warty poruszenia, bo... No i teraz tak, bo dlaczego? To może ja zacznę od takiego pytania. Jak ja wam powiem komiks, to co macie przed oczami?
Obrazki z dymkami.
Dokładnie, kadry... Chmurki, tak? Ktoś coś mówi, ktoś coś sobie myśli.
Tak. Aczkolwiek, wiesz, ta struktura i to, jak wygląda, to się bardzo zmieniało, co widzimy, szczególnie jak sięgamy po jakieś właśnie całkiem stare komiksy, nie? Oglądamy teraz te nowe. Teraz to wygląda jednak zupełnie inaczej. Kiedyś było dużo więcej tekstu na przykład.
Tak, i to nawet można zauważyć po tym, że te starsze komiksy nawet się trochę dłużej czyta, nie? Jak tak patrzysz niby, wiesz, tak grubościowo, myślisz, a to będzie tam szybka piłka, a potem się okazuje, że no, trochę czasu na to zeszło, jak tam ostatnio chociażby Wolverina czytałem, te Noce Madripolu, tam gdzieś lata 89-90 to były, tam były te początki.
Ja na przykład bardzo lubiłem, jak otwierałem komiks i miałem kiedyś kupić i wydać pieniądze na komiks, a im widziałem więcej tekstu, tym było dla mnie lepiej, tak. bo na dłużej starczył. No
tak, chociaż czasami też ostatnio pojawiają się takie historie jednozeszytowe, gdzie na przykład nie pojawia się ani jedno słowo. Jest cała historia tak naprawdę pokazana obrazem, ale to jest sobie wiadomo, jakiś jeden konkretny zeszyt w ramach jakiegoś grubszego albumu i to jest coś takiego, że jak ktoś zwraca uwagę na to, jak to jest narysowane i chce zobaczyć tę historię, którą tutaj próbują ci opowiedzieć, to jest coś fajnego, tak? To jest coś przyjemnego dla oka, szczególnie jak lubisz tak naprawdę przyjrzeć się dokładnie też niektórym kadrom, bo no, to są takie małe smaczki, które bardzo często można wyłapać tylko jak się przyjrzysz, że tam, nie wiem, na przykład tutaj ktoś jest pod Trump Tower, chociażby takie się pojawiały w komiksach i to faktycznie pisało Trump Tower chociażby na budynku, nie? To takie rzeczy, ale jak tylko rzucisz okiem i przelecisz dalej, no to w sumie nawet nie będziesz wiedział, że po prostu coś gdzieś ci tam przeleciało troszeczkę koło nosa, można powiedzieć. I właśnie, i teraz tak, ja kupując komiks Inna Historia Uniwersum DC, tak naprawdę nie miałem pojęcia, na co do końca się porywam, bo myślałem, że to będzie raczej coś próbującego zmierzać gdzieś w stronę tego dużego eventu, o którym ostatnio wspominałem, on tam gdzieś kwiecień, maj teraz dwutomowy będzie, tak swoją drogą doczytałem, ten Mroczny Kryzys. A jak otwierasz ten album, to się nagle okazuje, że dostajesz całkiem coś innego. I coś, co by się wydawało, że można przeczytać tak w jeden taki spokojny wieczór, tak, tam nie wiem, drinka sobie zrobić do tego, to nagle się okazało dla mnie historią, którą musiałem sobie rozdzielić na 5 wieczorów. I dlaczego? Ano dlatego, że to nie jest zwykły komiks, to nie jest jakaś taka zwykła historia, gdzie masz... zazwyczaj tam, nie wiem, koło 6 kadrów na jednej stronie i do tego jakieś dymki, jakieś rozmowy. Tylko raczej to jest historia, nie wiem, znaczy w takiej formie pięknie ilustrowanej książki, tak na dobrą sprawę. Bo tam jest bardzo dużo tekstu. Czasami to się wydaje, że go wcale tak dużo nie ma, ale czcionka jest odpowiednio mniejsza, a sam format albumu jest... No, A4 albo i
Sebastian mi tu rękami pokazuje, ale na szczęście to już powiedział.
Znaczy to tak. Gestykulacja, ale to tak. Te albumy zazwyczaj są takie, bo to jest tej serii DC Deluxe wydawany w Polsce, to ona jest trochę większa niż A4 ten format. I generalnie te obrazki są tak naprawdę tylko uzupełnieniem do tego, co czytasz. I co tutaj, od czego mogę właściwie, mógłbym zacząć, a oczywiście nie zacząłem, bo chciałem zacząć pytaniem. Scenariusz został napisany przez, wydaje mi się, nietypową osobę, bo jest to scenarzysta, który na swoim koncie ma Oscara. I jest to John Ridley, który no właśnie tego Oscara ma za Zniewolonego, tak, czyli tam 12 Years a Slave. I on wziął sobie za, nie wiem, zadanie, za cel, opowiedzenie 5 historii, 5 bohaterów. Jednym z nich jest Black Lightning, pojawia się Bumblebee, pojawia się Katana. Może Katana, Black Lightning, może wam coś mówić, nie wiem jak tam Bumblebee, ale
Bumblebee generalnie mi się tylko z Transformersami kojarzy.
Black Lightning miał też serial. Tak. Nie? Ja nie wiem, taki był jakiś...
Tak, tylko że Black Lightning miał serial jakby po latach, że on tam, nie wiem, wraca z
emerytury. Znaczy, to było taki serial familijny, trochę rodzinny tam. Tak.
Ale on jakoś nie był tam szczególnie związany z tym CW, z tym tam uniwersum, a później chyba w
na
tym
początku nie,
legendach ale... Legend of Tomorrow oni tam chyba go włączyli też, nie? Do...
Tak, tak. No wiesz, trzeba było jakoś podbić mu oglądalność, bo miał bardzo kiepską. No. I tutaj dostajemy historię właśnie osób czarnoskórych, osób innej orientacji, osób też innych ras, bo tutaj nie tylko czarnoskóry, tak, chociażby Katana akurat nie była czarnoskóra.
No, zdecydowanie nie.
I dostajemy historię tego samego uniwersum, którego znamy z perspektywy Batmana, Supermana, Flasha, nie wiem, Green Lanterna, Wonder Woman. To w tej chwili ją oglądamy z... tą samą historię, tylko z perspektywy właśnie tych osób, które gdzieś zawsze
znaczy,
były
czyli
w cieniu.
To on wziął jakieś znane już wcześniej historie, tylko opowiedział je z innego punktu widzenia, nie z głównych bohaterów.
Znaczy i tak i nie. I tak i nie, bo jak na przykład masz historię Black Lightninga, to on opowiada swoją historię, jak zdobywał moce, jak łączył ze sobą bycie superbaterem i ojcem dzieci, tak? Jak łączy w ogóle życie prywatne z tym wszystkim, z tym próbą bycia superbaterem. Opowiada też o swoim pierwszym spotkaniu ze Supermanem. Jak później masz o Katanie, to ona na przykład wspomina o tym, że należała do grupy outsiderów pod przewodnictwem Batmana. Czyli to są tak naprawdę rzeczy, które one się działy i my je znamy, teoretycznie. Tam outsiderów
znaczy,
akurat
ci,
nie
czytałem. Czyli co, czytali komiksy.
Tak, pytanie, ci co czytali czy... komiksy. Ale to nie jest takie ważne, wiesz? To nie...
Znaczy, ważne to jest o tyle, znaczy, pytam o to też, o to dlatego, bo nie wszyscy na przykład czytali te komiksy. I jak bardzo to jest historia taka, wiesz...
Nie aż tak, bo...
Nieprzystępna dla kogoś, kto nie siedzi tak bardzo jak ty na przykład w DC.
Właśnie o dziwo nie aż tak, bo to nie jest tak, że oni konkretnie opowiadają. Znaczy wiesz, tam wspominałem, że no bo tam były kryzysy, że Superman tam nie wiem, jak zwykle uratował wszystko, że tutaj Batman był ważny, ale tam też wiesz, jakby padają bezpośrednie słowa, że biały człowiek zawsze miał swoje chwile chwały, tak? A my tutaj, nie wiem, czarni z mniejszości już nas tak nie uwielbiano na przykład. Czyli to jest taka, powiedziałbym, smutna, pełna żalu, bardzo gorzka historia. Każda z nich tak właściwie, tylko każda trochę, z trochę innego powodu. Masz tutaj chociażby tą próbę, tą chęć, taką pragnienie bycia tak na równi z superbaterem, z Batmanem, z Supermanem, ale z jakiegoś powodu cały czas ci to nie wychodziło. I wiesz, ciężko powiedzieć, czy ty jesteś temu... Druga historia taka jest, że ona jest opowiadana z dwóch perspektyw, że najpierw bohater mówi sam o sobie, a później jego partnerka mówi jeszcze o nim i jak to też wpływało na ich relacje chociażby. Że wiesz, on mówi, że on zawsze chciał być taki super, on chciał być świetny, że tylko życie zawsze kładło kłody pod nogi, a z kolei jak ona opowiadała, to ona opowiadała o tym, że on jakby też sam siebie sapodował w tym wszystkim. I dostajesz taką, no naprawdę głębokie historie to są. I do tego stopnia, że tak mówię, no coś co myślałem, że będzie na jeden taki spokojny wieczór, nagle mi się to rozłożyło na cały tydzień, byłem... zaskoczony. To też były takie historie, że ciężko było z jednej na drugą się od razu przerzucić. Trzeba było to trochę przetrawić, tak, trochę czasu sobie dać. I tutaj tak przy okazji nie wiem, czy to jest coś, co w ogóle mogę jakoś polecić, tak? Ani osobom, które czytają książki, ani osobom, które czytają komiksy na co dzień. Bo raz, że tutaj format jest całkiem inna, Dwa, historie są dość ciężkie, a trzy, może nie każdemu to też przypaść do gustu. I tutaj naprawdę trzeba się zastanowić dwa, trzy razy.
Czy wiesz co, może dla kogoś, kto chciałby sięgnąć po jakiś komiks, który jest czymś więcej niż taką typową historią superbohaterską.
Tak, dokładnie. To są raczej, wiesz, historie... Próbuję to teraz jakoś...
Tak jak mówisz, takiego cięższego formatu.
Tak, to jest na pewno cięższy format, ale też staram się to jakoś tak przy... jakieś takie przełożenie znaleźć odpowiednie jakiegoś bohatera takiego... Chciałoby się powiedzieć Batman, ale Batman tutaj jest wyjątkiem, bo mimo, że nie ma supermocy, to on i tak jest jednym z tych najpotężniejszych przez te swoje inne umiejętności, które ma, plus gadżety, tak? Ale są też tacy...
Czyli jakiegoś takiego słabszego.
Tak, jakąś taką słabszą postać, że wiesz, mimo, że ma jakieś supermoce, to one nie są, nie dają mu na przykład, nie wiem, nieśmiertelności, tak? Że, można by spróbować, nie wiem, nie z Green Lanternem, tylko z Green Arrowem. Na przykład, tak? To jest postać, która, wiesz, jakby on tam łuki, strzały, super, ale tak naprawdę...
Ciekawe,
może...
bo ja też o nim pomyślałem. No.
Ale to może dlatego, że właśnie te seriale też na CW bardziej starały się gdzieś w tym kierunku iść z tymi baterami. No może poza Flashem, ale gdzieś w tym kierunku starały się iść te seriale, tak mi się wydaje. Tak, właśnie między innymi dlatego Blood and Lightning się tam pojawiał. I na pewno ta skala ich... czynów była dużo mniejsza niż ta tych najbardziej znanych superbaterów. Też jakieś tam komentarze na temat tego, jak powstawała Liga Sprawiedliwości, tak, że ona była, też się wydawała taka inkluzywna, że wiesz, taka raczej biała
tak.
I raczej nie chcę powiedzieć nietolerująca, ale po prostu nie mająca w swoich szeregach jakichś innych orientacji chociażby. Dlatego właśnie to wspominam, bo myślę, że jest warty wspomnienia ten komiks, mimo że, znaczy właściwie ta opowieść graficzna tutaj jest najbardziej pasująca, jak dotąd...
Znaczy warte polecenia.
Ja myślę, że warte polecenia.
Słuchacze nie wiedzą, ale Sebastian w tym miesiącu przeczytał kilkanaście komiksów i wybrał ten jeden właśnie, żeby go polecić.
Tak.
Więc to nie jest tak, że przeczytałeś go ostatnio teraz i ten jeden.
Bo to jest ten, który faktycznie się, wiesz, wyróżnia, nie? Bo wiesz.
No właśnie o to mi chodzi.
Ja sięgam i po takie będące ze stajni DC i nie będące ze stajni DC, nawet swoją drogą wczoraj czytałem. Niestety nie mam pod ręką, chyba odłożyłem na półkę adaptację komiksową książki Don Quixote, tak? Która jest pięknie narysowana i jest w pewien sposób poruszająca. No ale to jest historia, którą my już znamy z książek, tak? My po prostu tutaj ona została dodatkowo zilustrowana. Mimo, że jest to ładne, to nie opowiada niczego nowego. Tak samo też czytałem Edypa, też taką reprezentację graficzną Edypa. No i znowu, to jest ta sama historia, tylko że ona dostała do tego jakąś tam opowieść graficzną, ale to nie jest nic, co by się jakoś szczególnie wyróżniało na tle jakiejkolwiek twórczości, moim zdaniem przynajmniej. A ta inna historia uniwersum DC to jest właśnie coś takiego, co mocno się wyróżnia i spośród komiksów, ale też spośród takiej formy opowiadania tych historii. Szczególnie, że tutaj takie nazwisko jak John Ridley się jeszcze w tym wszystkim pojawia, tak? Czyli jest to faktycznie taki lekki ewenement. I z tego, co wam też mogę powiedzieć, to ona ma jedną z wyższych ocen na Goodreads, bo ona ma chyba średnią 4,19, jak dzisiaj rano sprawdzałem.
A powiedz mi, a jak z warstwą graficzną, jak z rysunkami?
Bardzo zachowawcze.
Czy tam jest jeden rysownik w ogóle na cały, czy przez kilku jest to rysowane?
Tam się pojawiły dwa nazwiska. To byli Włosi, ale to były takie nazwiska, które ani mi nie zostały w głowie, ani nie kojarzę ich tak naprawdę z czegoś.
No a same rysunki mówisz, że nie... Niezbyt takie wyróżniające.
One są zachowawcze, one są takim uzupełnieniem do tych historii tak naprawdę. To jest takie, wiesz, jak tutaj mówisz o tym, że Green Lantern to był pierwszy, ten czarnoskóry, który się pojawił, ten pierwszy, że on był uważany za pierwszego takiego prawdziwego czarnoskórego superbatera, tak? Mimo, że Black Lightning, Panther. Teraz żebym nie pomylił, kto tam był, że ktoś był jeszcze przed nim, ale o nim się nie mówiło, tak? Bo on zawsze był w cieniu. I wiesz, i dostajesz po prostu tutaj kadr z tam Green Lanternem, tak? Narysowanym, albo jakieś takie krótkie, zachowawcze walki, jakieś, tak mówię, taką tak jakby to próbować najlepiej zobrazować. Czasami jak sobie jakieś gry włączasz, takie raczej z niższym budżetem bym powiedział, i dostajesz jakąś historię, która jest opowiadana w tle cały czas, tak? I do tego pojawiają się jakieś obrazki, po prostu takie, że tam, no, wyjechaliśmy.
Rozumiem, stąd, rozumiem.
Widzisz, tak, samochód odjeżdżający, więc to nie jest coś, co jest meritum tego całego albumu, albo tej całej historii, ale raczej taką może i próbą złagodzenia tego, co czytasz, wiesz, że możesz na chwilę te myśli odsunąć od tego, co czytasz, żeby się przyjrzeć temu, co tutaj zostało zaprezentowane graficznie. Schludne, ładne, bez jakichś większych wodotrysków, jakichś wydziwnień, a jednocześnie bardzo ładnie uzupełniające po prostu to, co masz przed oczami.
No, fajnie. Ciekawe.
To mi się kojarzy z tym, tak. Z tym, o czym wspominałem już chyba w ostatnim nagraniu, ten komiks o tym Isaacu Bradley'u ze stajni Marvela, czyli Red, White and Black, czyli tym pierwszym Kapitanie Ameryce czarnoskórym. Ostatnio go właśnie tam jakby przywołali na ekrany w Falcon and Winter Soldier, nie? To
tak, w serialu.
Się wydaje taki komiks też mocno odnoszący się właśnie do czarnoskórej grupy odbiorców i tak jakby próbujący oddać sprawiedliwość też przedstawicielom społeczności afroamerykańskiej, nie? Więc to też tylko, że mój komiks, o którym wspomniałem, on był bardzo fajny, bo on się też wyróżniał tą warstwą graficzną. Też chyba o tym wspominałem. Rysował Kyle Baker i to była taka warstwa, która mocno przywodziła te takie historyjki obrazkowe dołączone do czasopism w tym okresie, nie? Tych pasków takich komiksowych, nie? Ona lekko taka karykaturalna była, ta warstwa graficzna. To też fajnie wpływało na cały odbiór tej historii, która z jednej strony była mroczna, bo opowiadała o ciężkich czasach zarówno Afroamerykanów, jak i też o zbrodniach wojennych, obozach koncentracyjnych, prawda, II wojny światowej generalnie, więc też taka fajna rzecz, która tutaj gdzieś mi tak jakby dzwoni i koreluje z tym, o czym wspomniałeś.
No ale teraz też aktualnie to potomstwo, czyli Robin od Batmana, czyli Tim Drake, on, teraz nie pamiętam dokładnie, bo on dostał swoją serię i z tego, co ja pamiętam, to tam też coś były jakieś zawirowania z jego orientacją, tylko teraz nie pamiętam dokładnie, w jakim kierunku to miało iść. Nie wydaje mi się, że on miał być homoseksualny, tylko coś innego tam było, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że w jednym z pierwszych kadrów w ogóle pojawiło się, jak on czytał mangę i to był w ogóle taki szał, nie? Że wow, że tutaj super bohater, a też czyta mangę i takie rzeczy go interesują. A jednocześnie w zeszłym tygodniu też czytałem Superman, jest nowa seria. Znaczy generalnie ten Superman, którego znamy, on gdzieś poleciał na inną planetę. Jakieś tam pogłoski z przyszłości mówią, że już nie wróci, ale nikt nie wyjaśnia dlaczego, o co chodzi, tak? W sumie nie jestem pewien nawet, co się tam dzieje, bo to, gdzie my zostajemy, to jest przy jego synu, Jon-L, tak? Jon, mi się wydaje, że to jest Jon. Tak, żeby
Jon,
to widzi Jon, tak?
I... Znaczy nie wiem, jak się czyta, ale pisze się Jon.
Pisze się Jon, tak. I...
Tak, a tak nawiasem mówiąc, Tim Drake to nie jest synem Batmana.
To jest Red Robin Tim Drake, pomyliło
tak,
mi się.
Tak, tak. No tak podejrzewałem właśnie.
No.
Ale tak zacząłem sprawdzać, bo też nie byłem sposób.
Poczekaj, nie Dick Grayson, jeśli nie Tim Drake, to... No ten, który jest jego synem, którego Batman ma razem z Tom od Ra's al Ghula córką. Dobra, mniejsza z tym. Generalnie Robin, tak?
Wiadomo, o kogo chodzi.
On dostał swoją serię, która jest takim trochę nawiązaniem do gier Mortal Kombat, bo on bierze udział w turnieju na
Damian.
Wyspie. Damian, właśnie. Dziękuję. On tam bierze udział w takim turnieju, gdzie ma zostać wytypowany najlepszy walczący. Ale to tak mówię, to jest tam inna seria i jednocześnie jak o tym Jonie, no to Jon już się okazał być homoseksualistą.
Tak, tak, to słyszałem.
I to jest w ogóle chyba też pierwszy komiks w DC, który pokazał pocałunek dwóch męskich
tak.
postaci, jak dobrze pamiętam,
chyba
to właśnie w tym. Ale mi się tam też podoba inna rzecz, że on nie zwraca tylko uwagę na te wszystkie jakieś tam zagrożenia typu przelatują kosmici albo cały czas naparzamy się z Lexem Luthorem, ale on też zwraca uwagę na te problemy z naszym światem, tak, że wiesz, on widzi, że na przykład lodowce topnieją, że życie morzu umiera, to takie rzeczy. I że on też szuka sposobu, jak, wiesz, tutaj temu zaradzić. Czyli jakby, wiesz, czuję, że idzie coś nowego, jakiś nowy nurt, jakaś próba opowiedzenia nowej historii, jakieś takie, nie wiem, może zwiększenia świadomości. I mi się to podoba, bo mam wrażenie, że wreszcie zaczyna się coś świeżego czuć, tak? Nie jest próba wymyślania 10 raz tego samego, że, nie wiem, Batman musi zniknąć z jakiegoś powodu na parę tygodni do miesięcy, w tym czasie jego dzieciaki sobie ledwo radzą, tak? Z tym, co się dzieje w Gotham i potem on w wielkiej glorii i chwale musi wrócić i wszystko naprawić na koniec, tak? Jakoś tam sobie wszyscy sobie piątki zbijają i jest super. A tutaj faktycznie...
Wiesz co, mnie, ja tych komiksów nie czytałem, ale oczywiście czytałem o nich i słyszałem o nich i mnie osobiście się podoba, że twórcy wreszcie pozwalają trochę tym bohaterom dorosnąć, założyć rodziny,
tak.
Mieć dzieci, czego na przykład Spider-Manowi do tej pory tak nie za bardzo na to pozwalają, bo on tam miewał rodzinę i miewał dzieci, ale to były raczej takie
poza główną serią.
Tak, nieusankcjonowane historie, dokładnie. Żona ty był oczywiście, ale o ile wiem, w tej głównej serii nigdy się dziecka nie doczekał, czego ja zawsze żałowałem. I fajnie właśnie, że Supermanowi i Batmanowi pozwalają dorosnąć i te dzieci bardzo pogłębiają ich postacie.
Tak.
Plus do tego właśnie stają się sami powoli bohaterami też.
No i przy okazji też, nie wiem czy to mówiłem, bo Nightwing wyszedł w zeszłym roku też w Polsce, jeden z lepszych komiksów z DC o Dicku Graysonie, tylko że tam on już nie jest w Gotham, on jest w Bloodhaven i też jakby on na nowo odkrywa swoją tożsamość, ale tutaj już chodzi o tą tożsamość superbohaterską. I tam te wydarzenia też są przeplatane chociażby z historią Jona. No, także myślę, że idzie ku dobremu. Na pewno będę na bieżąco starał się obserwować. Jak będzie coś ciekawszego, to na pewno wam powiem.
Ja zawsze o komiksach chętnie słucham. Dobrze, teraz na koniec ja będę mówił krótko. Powiedzcie mi, czy oglądaliście film Scorsese Killers of the Flower Moon, czyli tam Czas Krwawego Księżyca chyba?
Nie oglądałem, ale czytałem książkę.
Ja tylko słyszałem o tym filmie, ale nie czytałem ani nie oglądałem.
Ja obejrzałem film, a potem właśnie przeczytałem książkę. Ta książka to jest w zasadzie reportaż i w dodatku bardzo ciekawy. Mhm. Zaskoczyło mnie to, że film bardzo mocno wycina pewne wątki i w zasadzie skupia się tylko na jednym wątku, mimo tego, że film trwa 3,5 godziny. Niedawno zresztą nagrywałem podcast Popkulturonauci i tam z Grzegorzem rozmawialiśmy o filmie, więc jak ktoś jest zainteresowany, co sądzimy o filmie, bo razem z Grzegorzem go obejrzeliśmy, to odsyłam tam do tego nagrania, które co prawda w tej chwili jeszcze nie jest online, ale już wkrótce będzie wysłane na serwer.
Nie, no w tej chwili już pewnie już będzie.
Tak, tak. Jak słuchacie tego podcastu, to myślę, że Popkulturnauci już są w eterze i można ich słuchać. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę. Jak czytałem książkę, to zdałem sobie sprawę właśnie, że po pierwsze ten reportaż niesamowicie rozwija tą historię. A po drugie, uważam, że mimo tego, że film mi się podobał i był bardzo ciekawy, to jednak uważam, że książka jest dużo lepsza. Ona jest w ogóle pisana jak taki thriller, jest podzielona na trzy części. Pierwsza część to opowiada o tym, jak... Bo nie wiem, czy ty, Rafał wie, ale nie wiem, czy ty, Sebastianie, wiesz, o czym w ogóle jest ta historia. Chociaż
nie
ogólnikowo. No to fajnie, to jesteś takim słuchaczem, który właśnie nie słyszał o niczym. I...
Do którego właśnie Michał będzie
tak, mówił. Tak, oczywiście jak będę mętnie gadał, to wtedy mi powiesz, że okej, ale tak naprawdę to nie wiem, o czym mówisz i musisz podać więcej szczegółów.
No zależy, jak Sebastian często po reportaże sięga, bo ja wiem, że ty czytasz non-fiction, ale czy... Bo
no ja właśnie w ostatnim czasie mam wrażenie, że coraz więcej. Coraz z jakiegoś więcej, no. Powodu. I cały czas jakąś taką tęsknotę do fantastyki.
Dużo mamy to wydawnictwo Czarne w Polsce między innymi i oni naprawdę dużo fajnych rzeczy dostarczają. No właśnie nie wiem, czy akurat Czas Krwawego Księżyca jest od nich, ale no sporo tego wychodzi w ciągu roku.
No, pełny tytuł to jest Czas Krwawego Księżyca, Zabójstwa Osagów i czy tam Osedżów w zasadzie chyba powinno się czytać i Narodziny FBI. To jest pisane przez Davida Grana. To jest historia sprzed 100 lat, bo działa się w okolicach 1920 roku, gdzie plemię Osadżów odkupiło od innego plemienia, tam oni byli przeganiani przez białych na coraz gorsze tereny. W końcu kupili od właśnie jakiegoś innego plemienia takie górskie, taki górski region, o którym wiedzieli, że tam jest ropa. Biali tego nie wiedzieli. I jak już to było ich, to zaczęli tą ropę wydobywać. I się niesamowicie wzbogacili do tego stopnia, słuchajcie, że...
Czy nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie, ale mi się wydaje, że osagowie czy osadżowie nie wiedzieli, że tam jest ropa.
Wiedzieli.
Po prostu...
Książka to właśnie w filmie to nie jest jasno pokazane, a w książka to podkreśla.
Wyglądało tak, że po prostu z takich... z ekonomicznego punktu widzenia biali myśleli, osadnicy, że oddają jakiś ochłap, nie?
Znaczy, to zostało kupione, mówię ci, od innego plemienia. No,
na takiej zasadzie, no ale wiesz, spychano po prostu ich do jakiegoś to, takiego, wiesz...
Tak, gorszy, zgadza się. Dlatego mówię, biali o tym nie wiedzieli, tereny, wiesz, a osadżowie...
Mniej płodne, wiesz, mniej dochodowe.
Osadżowie zdawali sobie sprawę z tego, jak cenne jest to czarne złoto, czyli właśnie ropa, i kupili te tereny i się niesamowicie wzbogacili na wydobywaniu. Z tym, że biali zaczęli bardzo szybko kombinować, po pierwsze, jak by im to odebrać, albo przynajmniej się na tym jakoś dorobić. I powstało tam, w filmie właśnie tego nie ma tak do końca pokazanego, ale powstało całe takie systemowe wręcz wykorzystywanie osadżów finansowe i także masa osób próbowało ich z tych praw jakoś im te prawa odebrać. Nie mogli tego zrobić legalnie i prawnie. Tych praw nie wolno było sprzedawać, takie było prawo. Jedyny sposób, w jaki biały mógł się do tych praw wydobywania dorwać, to było dziedziczenie. Czyli biały musiał się ożenić albo wyjść za mąż za osadża i wtedy jeśli ta osoba umarła, no to on dziedziczył prawa. Więc tak jak się słusznie domyślacie, to zaczęli umierać osadżowie i to tam w przeciągu iluś lat umarło bardzo wiele osób. Oni próbowali jakoś, to były też czasy, kiedy siły policyjne w Stanach Zjednoczonych praktycznie biorąc nie istniały. Tam byli tylko jacyś pojedynczy szeryfowie albo sędziowie. Osadżowie wynajmowali prywatnych detektywów, wysyłali delegacje do rządu Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, żeby oni przysłali kogoś i żeby ktoś coś zaczął robić. Część tych śmierci to wyglądało trochę jak wypadki, jakieś zatrucia, często na przykład truto ich alkoholem. I właśnie pierwsza część tej książki, tak jak mówiłem wcześniej, ona jest podzielona na trzy części, to opisuje to, co się działo, bo to trwało kilka lat, natomiast nie mówi, kto był za to odpowiedzialny. Film jest zrobiony zupełnie inaczej, bo tam jakby od początku nam pokazuje reżyser, kto to robi, i to film jest prowadzona narracja właśnie z punktu widzenia jednego ze sprawców i z jego punktu widzenia poznajemy całą tą historię. Natomiast książka spisana jest zupełnie inaczej, ciekawiej moim zdaniem. Druga część opowiada już dokładniej, co tam się działo, kto był za to odpowiedzialny, jakie było śledztwo prowadzone, bo to były też czasy, kiedy całkiem niedawno powstawało FBI, przedtem to się chyba nazywało Biuro Śledcze, natomiast tuż przed tym, jak zaczęły te morderstwa się pokazywać, to biuro miało ze sobą skandal. I Hooverowi bardzo zależało na tym, żeby mieć po prostu na koncie jakiś sukces, żeby jego śledczy się gdzieś jakoś wykazali. I tu się trafiła okazja właśnie z tymi morderstwami. Dlatego wysłał swoich ludzi, żeby tą zagadkę rozwiązali i o tym jest jakby cała druga część książki. Książka jest w ogóle dosyć obszerna, bo tam ma chyba 370 stron, ale słuchajcie, mnie to wciągnęło tak, jest opisane tak świetnie, że przeczytałem to w zasadzie w kilka dni, w 2-3 dni chyba. Jak już się wciągnąłem, to potem się, to nie umiałem się oderwać.
Już poszło na Kindle, tak? Tak ciekawie o tym opowiedziałbyś. Znaczy to są takie tematyki, które mnie interesują, tylko to jest coś takiego, do czego trzeba mieć humor. Ciężko powiedzieć
nastrój.
Humor, tak? Ale trzeba być, właśnie, nastrój, trzeba być przygotowanym tak. Na to, do czego faktycznie siadać. Nie z takim podejściem, że dobra, teraz chwila rozrywki, tylko może być ciężej, tak?
Tak, ale wiesz co, mimo tego, że tam autor opisuje faktycznie ciężkie rzeczy, jak o tym pomyślisz, to on się nie skupia jakby, jak to powiedzieć, nie epatuje tym okrucieństwem czy jakimiś takimi strasznymi scenami. Opowiada to bardzo rzeczowo i też z punktu widzenia wielu osób, bo on tam przy mnóstwie okazji cytuję różne źródła. Autor w ogóle wykonał gigantyczną robotę, zbierając te wszystkie informacje. Natomiast słuchajcie, trzecia część książki jest bardzo ciekawa, ponieważ opowiada o tym, co się działo po tym śledztwie, bo w czasie tego śledztwa FBI tam wykryto jakieś osoby odpowiedzialne i one zostały ukarane.
Tam też wchodził wątek korupcji na wysoką skalę i...
Tak.
Ta trzecia część chyba, do czego zmierzasz, to jest już bardziej współczesna. To też mi się podobało, że
tak i nie.
No. On odkrywa to, że z tymi, z niektórymi z potomków tych osób, podejrzewam, że na czym bazował oczywiście pisząc tę książkę, on nawiązał kontakt.
Tak, tak.
I jak się ta sytuacja ma dzisiaj, nie?
Właściwie autor prowadził sam śledztwo, ale tak jak mówisz, właśnie na bazie rozmów z potomkami, bo okazało się, że te osoby, które to biuro śledcze wtedy wykryło i schwytało i uwięziło, to nie były wszystkie osoby odpowiedzialne za te rzeczy, które się działo.
Daleko dalej idący. I na dobrą sprawę, nie chcąc psuć w ogóle temu, bo tak jak powiedział Michał, to jest reporter, ale on jest tak troszeczkę ubrany w formę taką kryminału trochę.
Tak.
Może nie fabularną, bo to wciąż pozostaje taka literatura faktu, ale ona jest tak dobrze napisana, że te karty są odsłaniane stopniowo, nie? Że dobrze na przykład, że nie zdradzić sobie tego, a można, bardzo łatwy sposób, bo jeżeli ktoś obejrzy, na przykład obejrzy recenzję filmu.
Dlatego ja właśnie mówię.
To wydaje mi się, że
nie
w każdej recenzji się pojawia ten wątek.
Zanim obejrzycie film, to raczej sięgnijcie po ten reportaż. Bo według mnie...
Jest to fajne. Dla mnie najbardziej chyba obok tej tragedii, bo to jest naprawdę wzruszająca rzecz. Michał mówi, że tutaj autor stara się nie epatować jakimiś tam drastycznymi opisami, ale jednak trochę ich jest tutaj.
Jest,
i
tak.
Sama ta skala tragedii, prawda, gdzie
no właśnie, bardziej przerażająca jest ta skala, mam wrażenie, bo to się działo
to jest
w ciągu...
Ogromnie wzruszające to jest, bo to jednak są... Ten opis chyba bardziej odwołujący się do tej wrażliwości czytelnika, nie opisujący te relacje, które tutaj wiązały tych i ofiary, i samych, nie powiem oprawców, ale osoby odpowiedzialne za te zgony, to jednak jest coś, co wzrusza i wstrząsa na wielu poziomach. Wcale dla mnie nie mniej tutaj atrakcyjnym wątkiem był cały ten wątek formowania się FBI, nie? Bo temu jest sporo poświęcone i ja chyba do tej pory w Polsce nie czytałem żadnej książki, która by tak fajnie opisywała pierwsze etapy tworzenia się jeszcze na takim...
No i samego Hoovera też bardzo dokładnie.
Po graniczu prawa i bezprawia jeszcze tworzenia takiej jednostki, która ma być taką jakby, obecnie chyba jest nadal, taką nadrzędną siłą, jeżeli chodzi o te jednostki specjalne i grupy dochodzeniowe, nie, obecnie. A wtedy to werbowała się z jakichś tam strażników Teksasu, nie, to też te tuzinkowe osoby. Tam nie pamiętam jeszcze tego głównego z nich.
Głównego w jakim sensie? Bo tam...
Tego posągowego takiego, który tam, wiesz...
Tom White.
Ponad tym wszystkim szedł. Toma White'a właśnie. To jest naprawdę postać niesamowita i tutaj bardzo szczegółowa biografia.
Znaczy, powiem ci szczerze, jak ja czytałem tą książkę Grana, który opisywał White'a, to on był jak taki książkowy wręcz podręcznikowy, taki szeryf, bohater
ostatni
powieści,
taki,
albo westernów.
Taki...
Dokładnie tak. O kryształowej uczciwości, też nieustępliwy, nieubłagany dla przestępców.
Nie tylko narażający się przełożonym, bo jak wspomnieliśmy też, tak. Nie chcąc odsłonić zbyt wielu kart, była też korupcja, co akurat nie było aż takie trudne w tamtym okresie, bo tak jak powiedziałem, tak, jeżeli graliście chociaż w Red Dead Redemption i znacie trochę westernów, to wiecie mniej więcej jak ten... To już było trochę później, wiadomo, nie?
Jak graliście w Red Dead Redemption, to znacie Dziki Zachód.
No jeżeli ktoś grał, ale wiecie jak tam było na Dzikim Zachodzie, prawda, jeżeli czytaliście western, takie poważniejsze, to były jeszcze, trochę później się oczywiście akcja książki dzieje niż w klasycznych westernach, ale mimo wszystko zależności jeszcze tam funkcjonują, to bezprawie wciąż tam jeszcze jest i gdzieś w takich mniejszych środowiskach, a tutaj właśnie ta przestrzeń jest opisana w takiej mniejszej społeczności, ta korupcja i to kolesiostwo, prawda, i ta zmowa milczenia, którą zawiązywali właśnie bogaci i bardziej cwani, żeby pogrążyć tych biednych i mniej
edukowanych. Znaczy wiesz co, tam się sprawa rozchodziła o niesamowite pieniądze. No dlatego jak najbardziej oczywiście przekupywali.
Też ciekawym wątkiem obok właśnie tych dwóch, o których wspomniałem, czyli tego całego wątku tych morderstw i tego, jak się kształtowała FBI, też jest interesujące to, że oni najbogatszymi ludźmi na świecie byli z tego czasu, prawda? Byli określeni.
Tak, to powiedziałem na początku.
I to wcale nie tak dawno, stosunkowo dawno.
100 lat temu.
Tak, biorąc pod uwagę to, że niewiele było 100 lat temu naprawdę bogatych ludzi na świecie, to oni naprawdę nawet w kategoriach, które byśmy przykładali do czasów dzisiejszych, to ci by byli, nie wiem, to byłyby osoby posiadające majątki pokroju jakiegoś, nie wiem, Elona Muska czy kogoś w tym stylu, nie? To jest ta skala, nie? Mniej więcej, którą było określić,
byli,
nie?
Tak, oni byli szalenie bogaci, przez co byli też właśnie cierniem w oku białych. Natomiast ja tylko jeszcze powiem, że jak zacząłem oglądać film, ja zawsze się interesowałem rdzennymi Amerykanami, różnymi plemionami i byłem w szoku, bo o tej historii w ogóle nie słyszałem. Zastanawiałem, czy to jest jakaś wymyślona historia, jakaś fantazja. Mm. Film się zaczyna trochę takimi zdjęciami właśnie jak z jakichś kronik, więc zastanawiałem się, czy to po prostu pomysł Scorsese, czy faktycznie opowiada jakąś prawdziwą historię.
To jest rzecz, którą wydaje mi się nie jest zbyt komfortowa dla amerykańskiego odbiorcy i wydaje mi się, że kino...
Na pewno nie.
Niechętnie podchodzi do tego, bo to jest rzecz, no może nie tej skali, ale też można porównywać ją w jakichś aspektach do jakichś rzeczy typu obozy koncentracyjne i Holokaust i tego typu rzeczy,
tak,
nie?
Oczywiście.
Może mówię, nie na taką skalę, ale mniej więcej ten sam sposób traktowania ludzi.
Tam w ciągu dobrych kilku lat zginęło od kilkunastu do kilkudziesięciu osadzów więcej.
Problem traktowania innych ludzi jako gorszych, prawda, niegodnych pewnego rodzaju praw, nie? Więc to jest też... No i sama podejście tych głównych, no w cudzysłowie nazwijmy ich złoczyńców, chociaż to jest też bardzo płynna granica.
Znaczy
nie?
Właśnie w filmie jest taki jeden główny złoczyńca, a potem w książce, książka pokazuje jednak, że to nie było tak, że był tylko jakby taka jedna klika, ale to było dużo bardziej rozbudowane.
No ale gdzieś to wypływa mniej więcej z podobnych pobudek, o których wspomniałem wcześniej, nie? Mówię, skala nie ta sama, ale jednak poziom tragedii i tego niegodziwości jednak mógł być cierniem w boku, wiesz, jakiś tam ludzi...
Ja z mojej strony w każdym razie książkę gorąco polecam, bo naprawdę nie umiałem się od niej oderwać.
No jest bardzo dobra, jeden z lepszych reportaży. I jak wspomniałem ostatnio, według lubimy czytać jedne z najchętniej czytanych książek w zeszłym roku przez ogół czytelników.
Ten film też mógł mieć na to jakiś wpływ, nie?
No na pewno, tak to jest.
Na pewno.
Ale film jakoś...
Często w taki sposób właśnie się nagłaśnia.
Mimo szacunku, film jakoś nie udało mu się, wiesz, gdzieś tam przebić bardziej, nie?
Ale wiesz co, ja też mam wrażenie, wiesz, jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach na przykład gadamy o tematach, nie wiem, LGBT, czarnoskórych, innych narodowości, to mam wrażenie, że temat Indian i tak cały czas jest jakiś taki pomijany milczeniem. Że o tym się w ogóle nie mówi za bardzo, nie? To jest takie naprawdę taka jedna z najczarniejszych kresek na
No i ta książka jest właśnie takim świadectwem, więc wcale się nie dziwię, że ktoś dopiero po pokroju Scorsese'ego musiał wziąć się za to, żeby się z tym zmierzyć i w jakiś taki sposób to powiedzieć. Ja na pewno obejrzę, jak trafi na streaming, bo tak jak powiedziałeś, Michale, to jest jednak taki rodzaj kina, który, nie wiem, w moim odczuciu lepiej gdzieś tam w domu obejrzeć.
To na pewno.
Na spokojnie.
To na pewno. Tak.
Więc na pewno.
W kinie
ciekaw jestem, bo role, bo mniej więcej wiem, kto kogo gra w tym filmie, więc role naprawdę są ciekawie dobrane. Mm.
No, będziesz miał tą przewagę, że będziesz oglądał właśnie znając treść książki. Ja trochę żałuję, że książki nie czytałem wcześniej. Dlatego też właśnie polecam najpierw czytać książkę, a potem zapoznać się z filmem. Dobrze, bo, moi drodzy, miało być krótko.
No
w sumie
krótko.
Prawie nam się udało. Dziękuję wam bardzo za to, że udało się spotkać i nagrać i mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy się tak spotykać właśnie na takich polecankach ciekawych rzeczy. Niekoniecznie to nawet muszą być jakieś pojedyncze, możemy mówić o większej ilości, aczkolwiek wtedy trzeba by to trochę skrócić, co podejrzewam dla naszego kochanego Rafała będzie bardzo trudnym zadaniem. Ale mam nadzieję, że właśnie uda nam się nagrywać, spotykać i nagrywać dalej. To był 72. odcinek podcastu Readers Initiative. Dziękuję bardzo Sebastianowi.
Ja dziękuję również.
I dziękuję bardzo Rafałowi.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.